Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym programie Pogotowie Rodzinne. Dziś w męskim gronie. Ja nazywam się Paweł Machała, a gośćmi moimi są Radosław Kopeć.
Dzień dobry.
I Michał Fałek.
Również dzień dobry, witam Państwa i witam Was, moi przyjaciele.
Będziemy mówić o naszych małżeństwach, ale nie tylko o naszych, bo być może uda nam się poradzić, jakąś radę dać tym i wierzącym, i niewierzącym mężczyznom, którzy walczą o utrzymanie trwałości swojego małżeństwa. Jak długo już jesteście małżonkami, panowie bracia?
To ja może zacznę. 20, bo jakoś żeśmy liczyli przed, nie? 23 lata. 23 lata, kawał czasu.
Ja 22 lata. Rok po roku. A jeszcze wcześniej, przed Radkiem, rok, kto był wcześniej? Na ślubnym
powierzchni? No właśnie, ja czekałem, żebyście się pochwalili i żeby powiedzieć, a ja 24. 24 lata, ćwierć wieku. Jakbyście powiedzieli, dlaczego ta średnia naszych małżeństw jest tak wysoka?
No ja pewnie czynników jest wiele, ale tak, taki główny, co mi przychodzi do głowy, to to, że no razem idziemy przez życie, nie oddzielnie. Razem mieliśmy tam trudne chwile na początku małżeństwa, ale tak sobie powiedzieliśmy, że no, chcemy budować, a nie niszczyć. Nie? Chcemy razem iść przez życie i tak, chwała Bogu, dzięki Bogu, żyje nam się coraz lepiej. Nie? To już jest, nie rozchodzimy się w swoim życiu, nie gdzieś tam walczymy ze sobą, tylko z tych wcześniejszych lekkich walk zbudowaliśmy to, że teraz razem, jak w jednym zaprzęgu, idziemy do przodu, także przed nami, mam nadzieję, resztę życia.
No ja bym dodał, że no dlatego ta średnia jest taka wysoka i myślę, że będzie jeszcze wyższa, że po pierwsze, chyba żeśmy dobrze wybrali, po drugie, myślę, że no mamy tę zaletę naszych małżeństw, czy szczęście naszych małżeństw niezaprzeczalne, że mamy wierzące żony, wierzące w Jezusa Chrystusa, wyznające te same wartości. No i można powiedzieć trzecia rzecz związana właśnie z tymi wartościami, które wyznajemy, z wartościami biblijnymi, to jest to, że do małżeństwa podchodzimy śmiertelnie, poważnie. Małżeństwo jest na całe życie i nie ma innej opcji dla nas.
Podpisuję się pod tym, co powiedzieliście. Też uważam, że nasze małżeństwa to jest kwestia po pierwsze wyboru. Jesteśmy za niego odpowiedzialni, wybraliśmy, tak? I jesteśmy za ten wybór odpowiedzialni. A po drugie tego, że uznajemy, że małżeństwo jest czymś, czego się po prostu nie zmienia. Nie kończy się. Nie mamy do tego prawa. Ale podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami. Bywa, że mężowie opuszczają swoje żony. Nie mówiąc tutaj o opuszczaniu takim w postaci rozwodu, ale opuszczają żony w inny sposób. Emocjonalne opuszczanie żony, kiedy z jakichś powodów, najczęściej z chęci zemsty lub niechęci do wybaczenia, w taki jeszcze inny sposób mężowie zostawiają swoje żony.
No, to rzeczywiście, bo to jest jakaś taka, musi być w to fundamentalne przekonanie męża, że takie przekonanie, odpowiedzialność za swoją żonę, nie? Że to nie jest tak, że razem jesteśmy gdzieś w sklepie, czy razem gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś powierzchni, tylko to jest, jak to Bóg nazwał, jedno ciało. Naszą odpowiedzialnością jest to, żeby zadbać o swoją drugą połówkę, tak żeby jej było dobrze, nie? Myślenie o swojej żonie, żeby, no chcę, żeby było dobrze mojej żonie, nie? Żeby ona, dobrze to znaczy, no nie, że to chcę, nie? Tylko dobrze, rozumienie takie, żeby to wszystko, to nasze życie funkcjonowało w ramach woli Bożej. I teraz no, rzeczywiście można opuszczać mentalnie swoją żonę, nie? Na przykład to może być pornografia, nie? To może być flirtowanie z innymi kobietami, to może być właśnie to, co powiedziałeś, krzywdzenie emocjonalne swojej żony, czyli no, chcę ją, no, dokuczyła mi albo gdzieś weszła jakiś konflikt ze mną, to ja teraz ją będę unikał, nie będę z nią rozmawiał, nie? No to można podciągnąć pod hasło głupotę i hasło pod destrukcję swojego małżeństwa i to nie jest męskie, nie? Mężczyzna ma budować, mężczyzna ma myśleć z troską o swojej żonie i ma ją kochać, nie? Kochać. Jeżeli gdzieś nie rozmawia z nią, unika, myśli o niej źle, gdzieś rozgląda się po bokach, no to jest zaprzeczenie miłości. Nie? I to jest karygodne i z tym trzeba ze sobą w sobie walczyć. To tak na początek.
No ja bym dodał ten aspekt tego takiego właśnie karania żony, na przykład cichymi dniami, czy no, czymś takim właśnie zostawieniem jej emocjonalnym. No bo powiedzmy o innych rzeczach to żona może nie wiedzieć, no jest tam grzech w naszym sercu, powiedzmy ona może nie być tego nawet świadoma, że gdzieś tam ją opuszczamy w innym aspekcie, natomiast ten aspekt, jeżeli gdzieś właśnie w wyniku kłótni decydujemy, że ukażemy naszą żonę na przykład brakiem rozmowy z nią, brakiem kontaktu czy traktowaniem jej jak powietrze, to robimy coś bardzo strasznego, bo kobieta została stworzona przez Boga jako właśnie pomoc dla mężczyzny i dopełnienie, można powiedzieć, mężczyzny. I mężczyzna jest tak stworzony, że on sobie sam bez kobiety poradzi. Natomiast kobieta, która już jest zamężna, ma męża, to ona bez tego męża, no po prostu tak jakbyśmy jej usunęli grunt spod nóg. To jest naprawdę coś karygodnego, strasznego. Mężowie, nigdy tak nie róbcie. To jest nie tylko niemęskie, to jest po prostu, no, dziecinada to mało powiedziane. To jest duża, duża krzywda, którą robimy naszym żonom.
Pewnego razu zgłosił się do mnie taki chłopak i mówi, no już moja żona mnie tak denerwuje, że żyć z nią nie mogę. Nie? No i tak tam choć próbowałem radzić, jak zawalczyć o swoją żonę, jak bardziej chciałem go naprowadzić, niech on tak zobaczy w sobie, co źle robi, no bo tam w drugiej spółce można dużo zobaczyć i też no nie można na to przymykać oczu, ale żeby w sobie, no tak po jakimś czasie wyszło, że jednak on się gdzieś zakochał w jakiejś innej kobiecie. I to tak szukał pretekstu, żeby jednak to ona mnie tak denerwuje. To jest taki człowiek, który myślał sobie, że jest chrześcijanin. Ja tu czytam Biblię, ona się na mnie denerwuje, że czytam Biblię. A w takim czasie wyszło, że on po prostu chce się ożenić z inną kobietą. No to ty mnie w trąbę robisz, nie? To ty o nią nie walczysz, to ty jej nie kochasz, nie? To jest, czytasz Biblię, a zaprzeczasz jej wezwaniu, że masz kochać swoją żonę, nie? Także tu powiedziałem, żeby więcej nie pytał o takie rzeczy, jeśli taką ma mieć postawę.
Tak jak my jesteśmy niedoskonali i robimy złe rzeczy naszym żonom, tak i niestety nasze żony również postępują w zły sposób, ranią nas i sprawiają, że tak po ludzku nie chce nam się być mężami. Chcielibyśmy tak jak troszkę jak obrazić się jak w piaskownicy, rzucić zabawki i zmienić piaskownicę albo... Znaczy chcielibyśmy, wiecie o czym mówię, że nie czujemy się dobrze w tym związku. Jak sobie radzicie z sytuacjami, kiedy ta wina czy ją przechyla na stronę żony? Zawsze w każdym konflikcie, przecież wiemy, nie ma jednej strony winnej, ale jednak czasami to druga strona jest winna. Co robicie wtedy?
Ja to już nie pamiętam takich sytuacji, żebym miał takie myśli, że chcę, wiecie, rzucić zabawki i pójść do innej piaskownicy. To w ogóle nie wchodzi w grę, nie? Natomiast no fakt jest, są takie czasami momenty. Przecież ja ostatnio jestem zakochany w swojej żonie ciągle, zresztą tak jak i wy. Także nie jest, trochę teoretyzujemy w tym momencie, ale na pewno to, co Radek już powiedział, w konfliktach najpierw patrzę na siebie. I myślę, że to jest odpowiedzialność mężczyzny i męża, żeby jeżeli jest problem, to zacząć od siebie, czyli poszukać swojej winy. Często, jeżeli jest sytuacja, wydaje się taka patowa, to znalezienie w sobie jakiejś winy, czegoś, czym się zawiniło, powiedzenie tego żonie, wyznanie, otwiera ją też na jej, powiedzmy, jakieś tam wady, czy jej zaniedbania, czy jej uchybienia, tak? Także myślę, że no tutaj odpowiedzialność polega na tym, żeby właśnie nie szukać w drugiej osobie, tylko poszukać u siebie. No to jeden przykład. Nie zabieram pozostałych, może Radek coś powie.
Nie, to no, tak jak Paweł powiedziałeś, no nie jesteśmy doskonali i każdy gdzieś jakoś potrafi wejść w jakąś głupotę albo no, złe postępowanie. No jeśli rzeczywiście tu to są, żona robi coś, czego nie chce, zachowuje się w sposób, z którego nie chce zrezygnować, a to jest destrukcyjne, o, no to tu trzeba cierpliwości, żeby pomóc jej zrozumieć, że to jest złe i wprowadzę destrukcję w małżeństwie. Chociaż też może być taka, ja to przypominam sobie taką sytuację, chłopak no, uważał, że się nawrócił i chciał być posłuszny Bogu, ale jego żona bardzo się denerwowała z tego powodu, że on poszedł taką ścieżką, bardzo się denerwowała, że czyta Biblię i mu robiła straszne problemy w małżeństwie. Nawet miała doradcę księdza i on tam utwierdzał, że dobrze robi, nie, że ten człowiek, twój mąż jest zły, zaczął czytać Biblię, odchodzi od katolicyzmu. I ona no, praktycznie odcięła się od niego, nie? I tak no, w tej sytuacji, no co może zrobić? Nie? No to już tak długi czas się męczył, ale no, chciał ją przekonać, że to jest zła ścieżka i jest no, bezbożna, nie? I wprowadza zniszczenie do ich małżeństwa i też zniszczenie, jeśli chodzi o ich dzieci. Ona była w tym strasznie uparta i nie chciała zrezygnować. Nie? I ja tak mówiłem mu, że no to cóż, ona nie chce z tobą żyć, no to co zrobisz? Nie? Nie, teraz no, do zła się nie można naginać. Nie? Ze złą trzeba walczyć, człowiekowi trzeba pomóc się nawrócić, człowiekowi trzeba pomóc zrozumieć, czy mówię tu akurat o żonie, nie? Trzeba jej pomóc zrozumieć, że to nie przynosi żadnych dobrych owoców. Nie? Ale jak ona nie chce, no to w pewnym momencie już rzeczywiście no to może się stać fikcją takie małżeństwo. I może dojść do rozwodu niestety, nie? Ale akurat w tym przypadku ten chłopak poszedł za jej stylem życia, nie? Wrócił do katolicyzmu, chociaż uprzedzałem go, że ona cię jeszcze bardziej będzie tobą pogardzała, nie? To jest, bo ty jej pozwalałeś na funkcjonowanie tak, jak ona chce, czyli chodzić na swoje spotkania religijne, czyli kościół katolicki, a tobie zabraniała, nie? Czytać Biblię i chodzić na spotkania kościoła raz w tygodniu. Nie? No to jest, pokazuje absurdalnej sytuacji, że ona tutaj nie ma żadnej tolerancji, tu nie ma żadnej współpracy, nie? Tylko tu jest po drugiej stronie, czy stronie kobiety, ma być tak już, nie? I to jest sytuacja no, zła. I tu mąż powinien stanąć na wysokości zadania takiej, żeby pomóc żonie zrozumieć, że to nie tędy droga i to jest złe, ale jeśli ona nie chce, to nie, no może dojść do rozstania, nie? Ale póki mogę, nie? Póki jest szansa, to trzeba mądrze, z jakąś czułością, z cierpliwością tłumaczyć i spróbować pokazać żonie, że chcę zawalczyć o ciebie, chcę tworzyć dobry związek podający się Bogu. Bo teraz przychodzi mi tak, sorry, teraz się zgadzam, przychodzi mi jeszcze inna sytuacja małżeństwa, gdzie mąż źle żył, nie? Nawrócił się i żona się nawet zdenerwowała z tego powodu, że on się nawrócił, ale był bardzo czuły i cierpliwy, bo wiedział, ile zła wyrządził, jaki był złym mężem, nie? I tak spokojnie znosił z dużą cierpliwością to, że ona jest, złości się na niego. A powiem, że koło roku ona uchwyciła, że to jest głęboka zmiana jej męża i jej się to suma summarum spodobało i poszła za nim, poszła w ten styl życia i jest dzisiaj szczęśliwą żoną. Nie? Także tu jego cierpliwość, ale tu uczciwość i szczerość żony pokazało, że dało się to wszystko pięknie skleić.
Można to podsumować takim odwołaniem do Biblii, że nasze małżeństwo powinno odzwierciedlać miłość Chrystusa do Kościoła, tak? Jeśli Chrystus oddał swoje życie za nas i daje wszystko, co jest potrzebne Kościołowi, daje opiekę, daje wsparcie. Tak samo mąż nie powinien żony opuścić, nie powinien żony porzucić, tylko w sytuacji kryzysowej kochać ją, otaczać miłością, tak jak Radek powiedział, tłumaczyć, kiedy trzeba napomnieć, zapewniać wsparcie, ale cały czas tę miłość okazywać i właśnie taka postawa miłości no może dużo zdziałać, nie? Bo może takiej żonie pomóc, może jej otworzyć oczy i może ją skierować na dobre tory.
Moja historia, Radek, przypomniała mi rozmowę, jedną z najciekawszych rozmów, jakie przeprowadziłem z pewną żoną. Miała taki przebieg dosyć niespodziewany, bo jej mąż był na spotkaniu chrześcijańskim, natomiast jego żona tak ostentacyjnie była przed tą salą, siedziała tam sobie i ja wychodziłem z tej sali i no tak zapytałem, po prostu widziałem, że się troszkę nudzi i tam coś szpera w telefonie, więc zapytałem, no widzę, że trochę się nudzisz, na co ona odpowiedziała, bardzo. No trochę mi przykro powiedziałem, ale wiesz, mam nadzieję, że widzisz, że twój mąż zmienił się ostatnio, przestał różne rzeczy złe robić. Widzę, że stara się o ciebie, o dzieci. Na co ona odpowiedziała, mnie się to wcale nie podoba. Naprawdę? Zapytałem, a na co ona, wolałam go, kiedy, jak był dawniej, imprezowy, był wyluzowany, robiliśmy różne dziwne rzeczy, dzikie rzeczy, było ciekawie, było szalenie, a teraz, na co ja powiedziałem, powiem ci szczerze, że mam nadzieję, że twój mąż już do tego stylu życia nie wróci. Na co ona odpowiedziała, a ja mam nadzieję, że wróci. I ta historia nie ma końca dobrego, bo ten mąż wrócił do starego stylu życia. Przycisnęła go jakoś tam. Co jest odpowiedzialnością męża z tych naszych, z tych historii i z Biblii, którą czytamy, widzimy? Na czym polega odpowiedzialność męża? Jestem odpowiedzialny za swoje małżeństwo. Co byście podali jako takie najważniejsze elementy tej odpowiedzialności, które mają na trwałość wpływać? Bo jeszcze oczywiście za pewne rzeczy nie odpowiadamy. Czyli na przykład jeśli żona chce odejść od męża, no to w końcu jest wolnym człowiekiem pod tym względem, że nie możemy zmusić kogoś do bycia z nami. Ale jest moment i są takie sytuacje, w których odpowiadamy za to, co dzieje się w małżeństwie. Jakie aspekty byście tutaj pokazali, jakie strony tej odpowiedzialności?
No powiedziałeś, Paweł, przykład, że żona może chcieć odejść od męża i nic nie możemy z tym zrobić, to fakt. Ale myślę, że naszą odpowiedzialnością jest to, że my nie możemy odejść od żony. Dla mnie mężczyzna, który mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, no bo o takim przypadku mówimy, który zostawia żonę dla na przykład innej kobiety, no to jest po prostu bardzo niski upadek, nie? To jest coś dla mnie nie do pomyślenia, nie? Małżeństwo to jest decyzja na całe życie i odpowiedzialność męża, mężczyzny, to jest walczyć o to małżeństwo i dbać o to, żeby ono się nie rozpadło, tak? Natomiast aspekty, no myślę, że główny aspekt to jest aspekt duchowy tak naprawdę, czyli to, żeby zadbać, żeby żona miała no właściwą też relację z Chrystusem, właściwą relację na poziomie duchowym z tobą, z mężem, żeby jeżeli ma jakieś wątpliwości, to żebyś był gotowy jej wytłumaczyć, pomóc, żeby mieć wspólny czas z nią, jakiś taki na rozmowy o ważnych sprawach, też o sprawach właśnie dotyczących Boga, Biblii i tak dalej. To jest, myślę, jeden z głównych aspektów. No i drugi aspekt to jest taki, żeby dbać o to, żeby żona no, czuła się dobrze. A co kobiecie potrzeba? Moim zdaniem, no przynajmniej tak jest w przypadku mojej żony, to jest to, żeby z żoną rozmawiać, żeby poświęcać jej czas, uwagę i żeby z nią rozmawiać. Żeby nie żyć swoim życiem, a ona swoim życiem, tylko żeby ją wpuszczać do twojego życia, organizować coś wspólnie i poświęcać jej czas i rzeczywiście słuchać jej i z nią rozmawiać. Jak tego brakuje, jak brakuje rozmów z żoną, to niestety często jest tak, że żony znajdują sobie wtedy innych rozmówców, czy innych pocieszycieli, czy innych przyjaciół i się kończą te małżeństwa, albo psują.
No, mężczyzna musi być dobrym przywódcą, nie? Musi być mężczyzną, nie? W rodzinie. I ta odpowiedzialność za rodzinę to jest i ta strona materialna, czyli musi zadbać o to, żeby materialnie rodzina mogła normalnie funkcjonować. Nie, czy jak to będzie leń, któremu się nie będzie chodziło do pracy, nie chciało chodzić do pracy, żeby zarobić na rodzinę, bo niech żona zarabia, no to źle, nie? To jest dziecko jeszcze. Nie rozumie odpowiedzialności za tą materialną stroną swojej rodziny, ale też to co Michał mówił, duchowo-psychiczne, nie? Że to jest... Widziałem sytuację, gdzie mąż mówi, ja się poświęcam dla swojej rodziny i cały czas pracował, nie? Ale zaniedbywał totalnie swoje dzieci i swoją żonę, jeśli chodzi o taką prowadzenie duchowo-psychiczne, że tak powiem, nie? I był problem. I on później mówił, a nikt mnie w tym domu nie szanuje, nikt mnie nie kocha, nie? A on cały czas był w pracy, nie? I już żona i dzieci tego nie chciały, no wszystko miały super, truper, elegancko, wszystkiego pod dostatkiem, ale nie mają ojca, kobieta nie ma męża, nie? Także tu potrzeba jest jakiejś takiej równowagi, nie? To musi być harmonijne, że tu mam zadbać o materialną część, ale mam zadbać też o prowadzenie mojej rodziny, żeby ona żyła w prawdzie, nie? Żeby żyła w miłości, żeby żyła w wartościach, nie? A nie tylko tym, co oko patrzy, także I tu jeśli mąż, ojciec będzie żył w tej harmonii, to ta rodzina będzie dobrze funkcjonowała, takiej kobiecie będzie dobrze. Wiadomo, że zawsze może być kobieta, której zawsze jest coś nie tak, nie? Ale no to już sprawa wyboru wcześniejszego, nie? Żeby tak wybrać sobie dobrą partnerkę do życia i z drugiej strony, że żona, kobieta, żeby wybrała dobrego partnera do życia, bo to jest później na całe życie, a nie tylko na chwilę. Dzisiaj jest takie podejście, a dobra, to przecież wyjdę za mąż, czy się ożenię, to najwyżej tam później będzie ktoś inny, nie? Tak jak się kupuje dzisiaj tę chińszczyznę, nie? No wiadomo, że się zepsuje, to kupię sobie drugą, nie? A to tu ma być podejście trwałe, nie? Na całe życie, nie? I dlatego ten wybór jest taki ważny, dlatego to podjęcie decyzji na samym początku jest takie ważne, ale później już ta odpowiedzialność, być mężczyzną, bycie przywódcą, bycie dobrym ojcem, bycie dobrym mężem, nie? To jest, bo dzisiaj mamy niestety taką sytuację, że to jest kryzys męskości, że mężczyźni to myślą, żeby pograć, żeby się napić piwa, żeby coś obejrzeć, nie? I to są może ważne rzeczy, nie? Ale one są, nie mogą zajmować całego życia, nie mogą być osią funkcjonowania tego mężczyzny, bo ta rodzina będzie patologiczna.
Być może brakuje dzisiejszym mężczyznom zrozumienia tego, że życie jest w rzeczywistości, jak ktoś powiedział kiedyś, bardzo zresztą nieporządnie żyjący człowiek, że w życiu takie przyjemne są tylko chwile, i rzeczywiście warto jest się przeżywać, ale życie jest walką ciągłą i zapieraniem się siebie. My jako chrześcijanie mamy przykład w Jezusie, że patrzymy, jak On zaparł się samego siebie, nie bacząc na swoje prawa czy na swoje przyjemności, że tak powiem, i uniżył samego siebie i przyjął ludzką postać i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Wiemy też, że Jezus, porównanie naszych małżeństw w Biblii jest oczywiste do miłości Jezusa do Kościoła, a Jezus mówi w liście do Hebrajczyków, nie porzucę cię, ani cię nie pozostawię. Nasze małżeństwa, chrześcijańskie małżeństwa powinny mieć ten fundament i tutaj wiem, że się zgadzamy w tej sprawie, więc że cokolwiek by się nie działo, a mówię tutaj do tych z was, naszych słuchaczy, którzy są wierzącymi, musimy pamiętać, że naszym wzorem postępowania jest Jezus Chrystus. On się uniżył, On ze swojego zrezygnował i aż do śmierci krzyżowej, rzadko musimy się chyba zgodzić, konflikty małżeńskie doprowadzają do śmierci krzyżowej, nie dwie z tego, ale pokazuje, że naprawdę niewiele cierpimy, chociaż nam się wydaje niekiedy, że to koniec świata. A druga rzecz, że właśnie ta obietnica, dzięki której żyjemy na co dzień, dzięki której mamy ochotę do życia, do zmiany, do niepoddawania się, mianowicie, że Jezus Chrystus nas nigdy już nie opuści, nigdy nas nie pozostawi. No, między innymi daje to po to, abyśmy my taki sygnał dawali swoim żonom. Ale jeszcze mam pytanie do was, bo mamy często do czynienia z takimi chrześcijanami, którzy poznają Boga, zostają chrześcijanami, ale ich żony za Jezusem nie idą. O tym troszkę mówiliście. Jakie mielibyście rady dla tych małżonków, których żony odrzucają ten styl życia chrześcijański, czy odrzucają Boga ogólnie? Co byście im radzili?
My uważamy, że nawrócenie się jest ważniejszą decyzją niż małżeństwo. To jest jednak najważniejsza decyzja w życiu. Wybór żony to jest moim zdaniem druga decyzja w życiu, jeśli chodzi o ważność. No i też w Biblii jest to tak przedstawione, że jeżeli ktoś się nawróci, to się staje innym człowiekiem. W tym momencie, tak jakby to małżeństwo wcześniej zawarte, może być legalnie unieważnione, czy może być uznane, że go nie ma, ponieważ ta żona może zrezygnować z tego małżeństwa, no bo w tym momencie ma do czynienia z innym człowiekiem niż ten, za którego wyszła za mąż, tak? Natomiast oczywiście nie może to być w drugą stronę, czyli ktoś, kto się nawróci, no nie może teraz zrezygnować sobie z żony, która jest, nie chce iść za Jezusem, no bo on jest innym człowiekiem. To w tę stronę nie działa, czyli na pewno ten mąż musi dalej, a wręcz jeszcze bardziej pokazywać w tym momencie żonie, że się zmienił i że się zmienia w oparciu o moc Chrystusa i na podobieństwo Chrystusa. Natomiast także musi dbać o tę żonę, kochać ją, to co wcześniej mówiliśmy, nie może jej opuścić, pozostawić i no, miejmy nadzieję, to często są takie przykłady, no Radek też mówił o takim przykładzie, ale są i w drugą stronę, że można tę żonę pozyskać dla Chrystusa właśnie dobrym postępowaniem, takim prawdziwym postępowaniem w oparciu o Boże zasady i prawdziwą miłością, tak? Także do tego zachęcamy tych mężczyzn, którzy jeszcze czekają na nawrócenie swoich żon i naprawdę, no jeżeli wasza żona, czy twoja żona jest kobietą, która szuka prawdy, która no nie jest osobą, która w ogóle ma tam gdzieś tam prawdę, zasady i tak dalej, no to można mieć naprawdę dużą nadzieję, że w końcu znajdzie i Boga, tak? Jeżeli szuka prawdy, to Bóg pozwala się znaleźć takim osobom. Wasze postępowanie może to jeszcze przyspieszyć. No także taka jest moja rada. Nie zostawiać tej żony, być dla niej świadectwem i mieć nadzieję, że to pomoże jej też znaleźć prawdę.
Tak, no ja tu podobnie, nie? Że tu na pewno odradzałbym mężczyznom, którzy mają niewierzące żony, żeby się na nie strasznie denerwować, nie? Bo to tak jak Michał mówił, to jest już inny człowiek, ten, który się nawrócił, nie? Żyje w światłości, a człowiek, który nie przyjdzie do czasowego pozbawienia, żyje w ciemności, nie? I on jest ślepy na takie duchowe sprawy i na takie posłuszeństwo Bogu. I ta cierpliwość, no Bóg nas nie, nawet jak mam niewierzącą żonę, to Bóg nas nie zwalnia z naszej odpowiedzialności i wypełniania Jego woli. Czy mam kochać żonę, mam nie być dla niej przykrym, nie? I to są takie elementy właśnie związane z miłością, związane z tym, jak Chrystus nas ukochał jako Kościół i ludzi. I to jest walka, bo to trzeba też uzmysłowić, że to jest moja partnerka do życia, nie? Chociaż wiem, że dzisiaj to słowo partnerstwo to tak się źle kojarzy, nie? Ale jest partnerka do życia, moja żona, za którą jestem odpowiedzialny i też no, gdzieś powinno mi przyświecać w głowie, że no, przecież ona potrzebuje zbawienia, nie? To co Michał mówił, Chrystus ją kocha i chce ją zbawić. Nie? I teraz ja mam jej pomóc w tym, a nie przeszkadzać. Nie? I no, ile się da? No wiadomo, że przecież tutaj na siłę nic nie możemy zrobić. No, fajnie by było, jakby można było tak klasnąć w ręce i coś to zmienia. Ale Bóg chce woli, nie? Chce pragnienia, chce woli. Szuka tych, którzy chcą żyć w prawdzie. A tu jest, bo ta żona niewierząca jeszcze może sobie na samym początku nie zdaje sprawy, bo z błogosławieństwa, jakiej Bóg jej dał, że ma wierzącego męża i ona może stykać się z uczniem Chrystusa, nie? I może trzeba jej trochę czasu, żeby ona uchwyciła tą rzeczywistość, jak wspaniały jest Bóg, jak wspaniałe jest podążanie za Nim, jak wspaniałe jest należenie do Niego. I to no, nie ma nic piękniejszego, nie ma nic wspanialszego, i tylko ona jeszcze o tym nie wie. I teraz, jeżeli mąż będzie się na nią wściekał, nie? A bo ona tego nie rozumie, a bo ona to nie, nie? No to i tam będzie, nie wiem, rzucał talerzami, no to jakie to świadectwo? Jakie jej pomaga? Nie przeszkadza, nie pomaga.
Tak, to też przypomniałeś mi rozmowę właśnie z takim mężem, który się pozwolił sobie na irytowanie się wobec tego, że jego żona jest niewierząca wciąż i jest bardzo niezadowolona z jego nawrócenia, ale powiedziałem mu, no słuchaj, w zasadzie powinieneś się rozumieć, naprawdę ona czuje się rozczarowana, bo w pewien sposób ją zostawiłeś dla Boga, że w pewien sposób no, poszedłeś za Jezusem Chrystusem, czyli już nie za nią. I ja bym też apelował, żebyście wy, wierzący mężowie, którzy macie jeszcze niewierzące żony, żebyście zrozumieli swego rodzaju ich rozczarowanie wami. Ale żebyście pokazali, że to, co wybraliście, to jest nie tylko kwestia waszego wiecznego zbawienia i zmieniania w ogóle historii waszej rodziny, ale tego też, że na przykład dzięki temu wasze żony uzyskują męża, który będzie im wierny z najlepszego możliwego powodu. Nie dlatego, że jesteście piękne, że akurat w tej chwili nie ma ładniejszych wokół, że w tej chwili są wami romantycznie zauroczeni. Nie. Chcą być z wami, być ojcami w waszych rodzinach, waszych dzieci, dlatego, że im Bóg każe. Nie ma lepszego, każe. Bóg, to jest Boża norma, którą wybrali. Nie ma lepszej motywacji, bardziej trwałej motywacji. I myślę, że to byłoby chyba dobry moment, żeby zakończyć nasze spotkanie. Małżeństwo jest obrazem miłości Jezusa do Kościoła i jego trwałość jest czymś, co nie powinno podlegać dyskusji. My wierzący o tym wiemy. Jeśli mamy wierzące żony, to powinniśmy całymi sobą przedstawiać tę prawdę im, że nie dawać się swoim chętkom, swoim zachciankom, swoim złym nastrojom, ale zawsze pokazywać żonom, tak, nigdy cię nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę, bo tak chce Bóg.
Amen. Faceci, kochajcie swoje żony.
Tak. Dzięki wam za spotkanie. Moimi gośćmi byli Michał Fałek.
Dzięki również.
I Radek Kopeć. Moi przyjaciele, których znam dłużej niż własną żonę.
No to prawda. Ja też. To samo mogę powiedzieć.
I chyba Radek też tak by powiedział. Stąd właśnie taka rada, mieliśmy zakończyć, ale zapomniałem o tym. Panowie, trzymajcie się ludzi, którzy swoim długoletnim życiem małżeńskim pokazują, że są chrześcijanami. My mamy takich w kościele, Paweł Chojecki w moim przypadku, ale myślę, że w waszym przypadku jest przykładem takiego męża. Zawsze patrzyłem na jego małżeństwo, jego trwałość była mi często przykładem. W waszych kościołach, grupach biblijnych, jeśli jesteście w megakościele, podobnie szukajcie towarzystwa tych ludzi, którzy okazują wierność swoim żonom. Nie tylko wierność, ale i miłość, i widzicie w nich kochających mężów i ojców. To dobre towarzystwo. Ja się z wami, chłopaki, tak czuję. Do miłego zobaczenia. No. Do miłego zobaczenia. Cześć.